Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszego spotkania: jak zadbać o bezpieczeństwo podczas wakacji. W studiu telewizji Trwam nasi goście, pani podinspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Witam serdecznie. Pani podinspektor Wioleta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Toruniu. Pan komendant Krzysztof Dankowski, zastępca komendanta Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście. Witam serdecznie.
Witam.
I pan starszy kapitan Arkadiusz Piętak, rzecznik kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Witam serdecznie.
Drodzy Państwo, jak zadbać o bezpieczeństwo podczas wakacji? Na początek rozmów niedokończonych film, który także pozwoli nam dotknąć zagadnień związanych z bezpieczeństwem podczas wakacji.
Bez względu na to, nad jakim jeziorem spędzamy czas, ważne, abyśmy pamiętali o kilku podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
Parę słów o dobrym przygotowaniu. Zanim wybierzemy się na plażę, pamiętajmy o tym, żeby powiedzieć naszym bliskim czy też znajomym, dokąd idziemy. Żeby wiedzieli, gdzie spędzamy ten czas. Gdy stracą z nami kontakt, będą wiedzieć, gdzie nas szukać.
Odpowiednie przygotowanie to też dobry prowiant. Bardzo ważna jest woda do picia, chociaż mały zapas. Pamiętajmy o tym, żeby odpowiednio nawadniać organizm w trakcie upałów. Coś małego na przekąskę, gdybyśmy zgłodnieli. I kolejna istotna rzecz, ochrona głowy przed słońcem. Latem nie trudno o udar.
Równie ważną kwestią jest właściwy nadzór i opieka nad dziećmi. Spędzając czas nad wodą razem z nimi, musimy pamiętać, że to my odpowiadamy za ich bezpieczeństwo. Dla dzieci czas nad wodą to wspaniała, beztroska zabawa, pluskanie się w wodzie, budowanie zamków w piasku. Dzieci nie mają jednak takiej świadomości zagrożeń, jakie mogą pojawić się nad wodą i w wodzie. Mają bujną wyobraźnię i mnóstwo pomysłów na to, by jeszcze fajniej się bawić. Pomysłów nie zawsze bezpiecznych. Dlatego miejmy je cały czas na oku.
Jeżeli chcemy wypoczywać bezpiecznie nad jeziorem, musimy wybierać kąpieliska strzeżone. Strzeżone kąpielisko to takie kąpielisko, które jest zabezpieczone przez ratowników wodnych, wyznaczone odpowiednimi bojkami, wyznaczone kąpieliska bojkami białymi. Jest to kąpielisko dla maluchów. Bojkami czerwonymi dla osób, które nie umieją pływać, oraz bojkami żółtymi dla osób, które potrafią pływać. Należy pamiętać, że na kąpieliskach strzeżonych należy podporządkowywać się poleceniom wydawanych przez ratowników. Też pamiętać, aby korzystając z kąpieli wodnych, robić to bez tak zwanych wspomagaczy, jakimi są alkohol, inne środki odurzające.
Nigdy nie pływajmy będąc pod wpływem alkoholu. Alkohol powoduje, że zmienia nam się odbiór otoczenia. Pogarsza nam się zdolność koncentracji, właściwej orientacji w miejscu, właściwej oceny sytuacji i ryzyka, posiadanych umiejętności pływackich, swoich sił fizycznych i ogólnej kondycji.
Alkohol zniekształca nam obraz otoczenia i własnych sił. W połączeniu z wodą bardzo często kończy się tragicznie. Powoduje, że zaczynamy tonąć. Jak ten mężczyzna.
We'll be right back.
To pierwszy film dotyczący bezpieczeństwa podczas wakacji. Wakacje, upragniony czas, oczekiwany, różnego rodzaju plany, przygotowania podejmowane znacznie wcześniej, a często zapominamy o tych sprawach podstawowych, fundamentalnych, dotyczących naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszego mienia.
Na pewno tak jest. Ja myślę, że ten filmik dotknął bardzo wielu aspektów bezpieczeństwa i letniego wypoczynku, który przecież tak naprawdę tuż przed nami. Właściwie do końca tego tygodnia mają być wystawione oceny. Rok szkolny skończy się szybciej w tym roku, więc właściwie już 19 czerwca dzieci idą po raz ostatni, odbierają świadectwo, no i zaczynamy letnie wakacje. Na te wakacje wyjadą dzieci pod opieką dorosłych, stąd gorący apel o to, aby no, zwracać uwagę na to, gdzie są nasze dzieci, z kim one zawierają znajomości. Bardzo często wyjeżdżamy w miejsca, których zwłaszcza te mniejsze dzieci, które wcześniej tam nie były, po prostu nie znają i wtedy, kiedy się zgubią na przykład, no to będzie im bardzo trudno się odnaleźć w tym nowym miejscu. Stąd gorący apel o to, żeby zadbać. Można teraz kupić dość tanie takie opaski, na których możemy napisać na przykład numer telefonu do rodzica, bo w takim stresie z dużym dziecko może no na przykład zapomnieć tego numeru, który tak naprawdę do tej pory znało. Czas letniego wypoczynku to także czas, który młodzież będzie pewnie szczególnie korzystała z tego, że są wakacje, ale także bardzo często są to osoby już dorosłe, no i bardzo często temu wypoczynkowi towarzyszy alkohol. I tutaj przede wszystkim przypomnienie tego, że nie wolno pływać żadnym sprzętem pod wpływem alkoholu. Jest to karalne, można dostać za to mandat od 20 nawet do 500 zł. No ale przede wszystkim picie alkoholu i korzystanie z letnich kąpieli to przede wszystkim ogromne niebezpieczeństwo.
W sytuacjach też szczególnych policjanci, kiedy to bezpieczeństwo byłoby bardzo mocno zagrożone, mogą też skierować wniosek do sądu i tam już może nam grozić grzywna do 5000 zł.
Jak tak stopniujemy kary, to trzeba było jeszcze dodać, że osoba dorosła, która znajduje się pod wpływem alkoholu, a opiekuje się niepełnoletnimi, bo często tak jest, również może zostać pociągnięta już wtedy z kodeksu karnego do odpowiedzialności, więc tak naprawdę z błahej sytuacji może się zrobić spory problem prawny, nie wspominając już o tragedii, która się może wydarzyć. To jeszcze warto by było dodać do tego, co koleżanka mówiła, straszenie policjantem dzieci. Właśnie. Często to wspominamy o tym na wejściach, no, bo jednak dziecko, które no, będzie źle postrzegało policjanta, to potem nie będzie wiedziało, do kogo się zwrócić o pomoc, prawda? No jednak warto byłoby tłumaczyć, że to policjant jest tą osobą, która pomocy udzieli. Jak nie wiesz, co zrobić, gdzie jesteś, to idź do policjanta, pomoże.
I uczyć też tego numeru 112 i 997, żeby dzieci pamiętały, co zrobić w takiej sytuacji, tak? Młodzież,
a jak już wychodzi. Coś się wydarzy, można zadzwonić również pod numer 998 i strażacy na pewno przyjadą z pomocą. Na terenie naszego województwa mamy dwie grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Praktycznie każda jednostka ratowniczo-gaśnicza jest wyposażona albo w ponton, albo w łódkę. Wszyscy strażacy są przeszkoleni do tego, aby ratować ludzi na jeziorach, rzekach, ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że za własne bezpieczeństwo odpowiadamy przede wszystkim my sami. Wakacje to jest czas beztroskiej zabawy i ta beztroska, nie tylko alkohol, powodują, że ludzie zapominają o tym, że to niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. Musimy pamiętać o wielu ważnych aspektach. Jeżeli wchodzimy do wody, to nie powinniśmy wchodzić, tak jak wcześniej przedmówcy powiedzieli, pod wpływem alkoholu. Ale nie powinniśmy wchodzić do wody na czczo. Nie powinniśmy wchodzić bezpośrednio po posiłku. Jeżeli długo leżeliśmy na słońcu, nie powinniśmy wbiegać, wskakiwać do tej wody. Nie powinniśmy wskakiwać do wody, której nie znamy. Powinniśmy korzystać z kąpieli, które są strzeżone. Nie powinniśmy chodzić w miejsca, gdzie jest dużo trzciny mułu i kąpać się tam w samotności. Bo jeżeli będziemy potrzebować pomocy, nikt nas tam nie usłyszy. Pamiętajmy o tym, że osoba, która się topi, nie topi się głośno. Człowiek topi się po cichu. Dlatego musimy być uważni i czujni. Pilnujmy swoje pociechy i pilnujmy siebie nawzajem. Strażacy, policjanci, ratownicy medyczni wszystkiego za nas nie zrobią. Generalnie rzecz biorąc, dbajmy o swoje bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo nasze indywidualne, także odpowiedzialność za bezpieczeństwo drugiego człowieka, ale także bezpieczeństwo mienia. To także wzmożony czas różnego rodzaju grabieży, kradzieży i tych drobnych, i tych większych, więc myślę, że planując swoje wakacje, by trzeba było także pamiętać o właściwym zabezpieczeniu swojego mieszkania, swojego domu, żeby nas żadna przykrość nie spotkała.
To jest być może czas właśnie, żeby jeszcze zastanowić się, gdzie schować rzeczy w takie miejsca, które tylko są nam znane, wykorzystując czasami jakieś luki, które powstają na przykład po wyjęciu szuflady, czy też jakieś, dajmy na to, półeczki. Jeśli mamy naprawdę takie ważne rzeczy, których nie używamy na co dzień, a które są dla nas cenne, mogą to być zdjęcia, dokumenty, pieniądze oczywiście, biżuteria, to niech one nie leżą na wierzchu, niech one zawsze będą właśnie w takim bezpiecznym dla nas miejscu, bo tak naprawdę czy wakacje, czy w innym czasie takie rzeczy się zdarzają, że ktoś może sobie upatrzeć właśnie nasze mieszkanie. Jeżeli jesteśmy w stanie jeszcze wymienić zamek, jeśli nie są z atestacją, a powinniśmy mieć takie, no i też warto ubezpieczyć to mieszkanie, zastanowić się nad tym, że w sytuacji włamania to są też ogromne koszty.
Wakacje to także szczególny czas upamiętniania tych pięknych chwil, różnego rodzaju fotografie, zdjęcia, którymi chwalimy się czasami bardzo nieroztropnie. Myślę chociażby o mediach społecznościowych, gdzie jak na dłoni pokazujemy czasami my sami, drudzy ludzie, gdzie są, od razu jest bardzo jasny, klarowny sygnał, nie ma mnie w domu, prawda?
No właśnie, jeśli zdjęcia z wakacji, to po powrocie, nie w trakcie, bo to też jest sygnał, nigdy nie wiemy, jak ktoś wykorzysta właśnie taką informację. Tak naprawdę proszę pamiętać, że wszystkie te portale społecznościowe są ogromną kopalnią wiedzy. Często też i nie tylko dla naszych znajomych, ale też dla osób zupełnie niepowołanych. Uczmy też tego właśnie nasze pociechy, że jeżeli fotografują się, to niech nie robią tego w mieszkaniu na, powiedzmy, tle drogiego telewizora czy jakichś innych ważnych dla nas przedmiotów, tylko po prostu niech to będzie tło, które nie będzie mówiło praktycznie nic o naszych zasobach.
Czas aktualny, dramat powodzi, podtopień w południowej części Polski, także ogromny wysiłek i praca służb. Do Torunia nadchodzi fala wezbraniowa. Jak wygląda sytuacja aktualna?
Aktualnie sytuację mamy opanowaną, niemniej jednak przyszło troszeczkę więcej wody niż to było planowane ze względu na większe zrzuty wody na tamie we Włocławku. W tym momencie nie mamy jeszcze osiągniętych stanów alarmowych, są osiągnięte stany ostrzegawcze. Niemniej jednak sytuacja powodziowa może być sytuacją dynamiczną. Przyjdą ciągłe opady i może stać się niebezpiecznie. Cały czas jest to analizowane przez służby, cały czas patrolujemy wały, sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Niemniej jednak jesteśmy też do tego przygotowani. Otrzymaliśmy polecenie od komendanta głównego sprawdzenia sprzętu i zasobów ratowniczych na wypadek powodzi. I jeżeli do tego typu sytuacji dojdzie, jesteśmy w stanie nieść pomoc wspólnie tutaj z wojskami obrony terytorialnej czy z policją. Generalnie rzecz biorąc, już przeżyliśmy na terenie naszego województwa powodzie. W 2010 roku walczyliśmy z powodzią między innymi w Kaszczorku. I jak zachować się podczas powodzi, jeżeli do niej dojdzie. Miejmy nadzieję, że tej powodzi nie będzie, ale jak już do niej dojdzie, pamiętajmy o tym, że jeżeli woda będzie wylewała, słuchajmy komunikatów w radiu. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że woda zaczyna zalewać, to wszystkie cenne przedmioty powinny zostać przeniesione na wyższe kondygnacje, wyższe piętra. Samochody wcześniej powinniśmy zabezpieczyć i pojechać tymi samochodami na jakieś wzniesienia. Gdy dojdzie do zalania naszego domu, naszego mieszkania, powinniśmy wyłączyć prąd, wyłączyć instalacje gazowe. Jeżeli będziemy potrzebować pomocy, a nie będziemy mogli się do nikogo dodzwonić, ponieważ nasz telefon komórkowy będzie wyładowany, możemy użyć flag. Flaga biała oznacza to, że chcemy, aby ktoś nas z tego domu, z tego miejsca zabrał. Flaga czerwona to jest nam koniecznie potrzebna pomoc medyczna, a flaga niebieska to potrzebujemy wody i jedzenia. Oczywiście nie każdy w domu ma ma flagi w takich kolorach. Wystarczy wywiesić jakąkolwiek szmatę, ubranie, bluzę, cokolwiek, co da sygnał, iż tej pomocy będziemy potrzebować.
To także bardzo ważne informacje dotyczące różnego rodzaju kataklizmów, w tym również i powodzi, która także i w tym roku nawiedziła niektóre miejscowości naszej ojczyzny. Drodzy Państwo, bezpieczne wakacje, pierwsza pomoc, tonięcie. Przed nami kolejny film.
Zaraz się coś tu...
Zobacz, postawili znak.
Ole piwko.
Światowa Organizacja Zdrowia WHO ocenia, że każdego roku z powodu utonięcia umiera na całym świecie około 450 tysięcy osób. W 2011 roku na terenie Polski policji zgłoszono 464 wypadki tonięcia. W wyniku tych zdarzeń utonęło 396 osób, w tym 360 na wodach ogólnodostępnych. 127 osób uratowali policjanci. Główne przyczyny tonięcia. Niedostateczna umiejętność pływania. Pływanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wstrząs termiczny. Nadmierne wyziębienie organizmu. Wchodzenie do wody przy schorzeniach, np. układu krwionośnego. Skurcze mięśniowe. Wiry wodne. Skakanie do nieznanej wody.
Tam chyba ktoś tonie. No.
Zawsze należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie i przez cały czas starać się minimalizować ryzyko zarówno swoje, jak i ratowanego. Jeśli wejście do wody jest konieczne, oceń realnie swoje umiejętności w pływaniu. Bezzwłocznie powiadom dyżurnego o zaistniałym zdarzeniu.
Jesteśmy w Borównie na niestrzeżonym kąpielisku. Przyślij pilnie karetkę pogotowia.
Prowadząc akcję ratunkową, zachowuj ciągły kontakt wzrokowy z poszkodowanym. Nie skacz na głowę, nie płyń z głową zanurzoną w wodzie i tym podobne. Wszystkich poszkodowanych należy wydobywać z wody w jak najszybszy i bezpieczny sposób. Staramy się holować osobę oburącz za żuchwę przy zachowaniu prostych rąk w stawach łokciowych lub stosować metodę holowania poszkodowanego za doły pachowe.
Dawaj go. Złap go. Masz. Go. Idziemy na brzeg.
Oceniamy pacjenta według schematu ABC, pamiętając, że należy wykonać jak najszybciej 5 wstępnych oddechów ratowniczych. Pamiętaj, 5 oddechów ratowniczych wykonujemy u pacjentów podtopionych, zatrutych, zadławionych, z obrażeniami ciała i u dzieci. U nich przyczyną zatrzymania krążenia jest zatrzymanie oddechu, czyli niewydolność oddechowa.
Halo, słyszysz mnie? Słyszysz mnie?
Słyszę.
Leż tutaj, leż spokojnie. Leż spokojnie.
Jeżeli podczas wykonywanych oddechów ratowniczych pacjent zacznie wymiotować, ułóż go w pozycji bocznej, aby nie dopuścić do zachłyśnięcia. Pamiętaj o zapewnieniu poszkodowanemu komfortu termicznego i wsparcia psychicznego.
Wszystko będzie dobrze. Spokojnie tylko, tak? Nie ruszaj się. Halo, słyszysz mnie? Co się stało? Słyszysz? Takie trochę na mnie? Coś ma w ustach?
Jeśli podczas kontroli jamy ustnej zauważymy ciało obce i możemy je bezpiecznie usunąć, robimy to ruchem wygarniającym małego palca własnej ręki.
Nie oddycha?
Jeśli po wykonaniu 5 oddechów ratowniczych poszkodowany nadal nie oddycha, nie ma oznak krążenia, przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej według algorytmu. 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze.
Nadal nie oddycha, masuj.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści.
Co roku w wyniku skoków do wody w nieznanym miejscu setki osób łamie kręgosłup. Uszkodzenie ma często charakter porażenia rdzenia kręgowego, prowadzącego do paraliżu górnych i dolnych kończyn. Są to urazy powodujące nieodwracalny brak sprawności ruchowej.
Jesteśmy na plaży w Borównie, na niestrzeżonej. Mamy osobę, która skoczyła do wody z pomostu. Wezwij karetkę. Powtórz, jak mnie zrozumiałeś. Dziękuję.
Podczas wyciągania poszkodowanego z wody należy stabilizować jego głowę i kręgosłup szyjny, aby nie pogłębić lub nie spowodować wtórnych obrażeń pacjenta. Gdy poszkodowany nie oddycha, należy go jak najszybciej ewakuować z wody celem rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wyciągamy osobę z wody za pomocą chwytu Rautka. Chwyt ten stosowany jest w pierwszej pomocy. Służy do ewakuacji poszkodowanego z miejsca zagrożenia. Należy go stosować jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia. Chwyt Rautka pozwala na przeniesienie w bezpieczne miejsce osoby, która jest cięższa od nas, z zachowaniem ręcznej stabilizacji głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa. W przypadku, gdy poszkodowany oddycha, a mechanizm urazu wskazuje na możliwość uszkodzenia kręgosłupa, wtedy należy osobę ewakuować z wody przy pomocy deski ortopedycznej, a w przypadku jej braku za pomocą innych improwizowanych noszy zapewniających odpowiednią sztywność, np. narty wodne, drzwi i tym podobne, tak aby nie pogłębić obrażeń u poszkodowanego. Gdy nie mamy możliwości ewakuowania z wody w sposób bezpieczny poszkodowanego, podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, a warunki termiczne otoczenia i wody są dobre, wtedy należy rozważyć oczekiwanie na pomoc, pozostając z pacjentem w wodzie, zapewniając mu ręczną stabilizację głowy i kręgosłupa oraz wsparcie psychiczne. W przypadku, gdy na miejscu zdarzenia jest dostępny automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, należy pamiętać o osuszeniu klatki piersiowej poszkodowanego przed użyciem AED.
Bezpieczne wakacje. Wielu z nas właśnie planuje wypoczynek nad różnego rodzaju akwenami wodnymi, a jak widzieliśmy chociażby z tego filmu, także bardzo wiele niebezpiecznych sytuacji czyha na nasze bezpieczeństwo.
Na pewno tak jest, zwłaszcza, że służby, straż pożarna, policja, WOPR, który tutaj pewnie jest tą służbą ratowniczą wiodącą. My mówimy o tym, aby korzystać z kąpieli w miejscach strzeżonych. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że tych miejsc nie ma tyle, ile byśmy sobie tego życzyli. Więc my na pewno apelujemy o to, aby przynajmniej korzystać z kąpieli w miejscach, które znamy, żeby unikać korzystania z kąpieli w rzekach, bo one są szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza, że bardzo często mamy tam nurt. Zresztą zdarzały się już w Polsce tragedie, że ktoś wchodził do wody, wydawało się, że to jest bezpieczne, że dosłownie tylko z brzegu, a potem bardzo szybko okazywało się, że tego brzegu, po pierwsze tego dna nie ma, ono bardzo szybko gdzieś się urywa i nurt rzeki porywa taką osobę. Inna sytuacja jest też taka, że nurt rzeki bardzo często niesie ze sobą różne rzeczy, które mogą stać się dla nas niebezpieczne, a których nie widać, bo one są tuż pod powierzchnią. Stąd gorący apel, aby absolutnie nie korzystać z kąpieli po prostu w rzekach. Jeżeli korzystamy z kąpieli w miejscach, które znamy, a są to miejsca niestrzeżone, no to to, co powiedział wcześniej kolega, zwracajmy uwagę, szczególnie wtedy, kiedy z kąpieli korzystają małe dzieci, ponieważ to jest dosłownie chwila. A wtedy, kiedy w wodzie znajduje się więcej osób, to tak naprawdę bardzo często później trudno nawet wskazać miejsce, gdzie to nasze dziecko było, gdzie ono się przemieściło i czy ono nadal jest bezpieczne, czy stało się tak, że na przykład w miejscu, w którym korzystało z kąpieli, czy z zabawy chociażby w wodzie, nagle stało się niebezpieczne. To jest też bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy jesteśmy nad morzem i dzieci lubią się bawić koło falochronów, a tam niestety bardzo często są jest wypłukane dno przez fale, które w tych miejscach w bardzo szczególny sposób wybiera dno i ono się bawi i nagle znika. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę wtedy, kiedy korzystamy, kiedy do wody wchodzą mniejsze dzieci, takie, które nie potrafią pływać i ważne jest to, w jakim miejscu korzystamy z kąpieli, bo nawet wtedy, kiedy kąpielisko jest strzeżone, to też umówmy się, bardzo często z tej kąpieli korzysta wiele osób. I tak naprawdę, jeśli sami nie zadbamy o bezpieczeństwo własnego dziecka, nie będziemy go pilnować, zdając się wyłącznie na jednego ratownika, no to może okazać się, że to było po prostu za mało. Stąd oczywiście ogromny apel o to, aby korzystać ze wszystkiego, bo to przecież jest dla nas, tak? Ten szczególny czas wypoczynku jest na pewno bardzo przez wszystkich celebrowany wręcz, bo czekamy na to właściwie całe lato na wakacje, ale to jest też czas, kiedy trzeba zachować rozsądek.
Kiedy jesteśmy już nad wodą, to koniecznie trzeba powiedzieć o różnego rodzaju sprzętach pływających, z których korzystamy i uprawnieniach, które powinniśmy posiadać, jeżeli korzystamy już z jakiegoś sprzętu motorowodnego.
Tak, wiadomo, sprzęty pływające, o których wspominaliśmy, typu kajak czy ponton chociażby, no, może korzystać każdy. Oczywiście wiadomo, jeżeli korzystają dzieci pod opieką osoby dorosłej, natomiast jeżeli to są sprzęty wyposażone w silnik, wówczas wymagany jest patent steromotorzysty, więc te uprawnienia jak gdyby są wymagane. Warto też wspomnieć przy tym, że alkohol, który się pojawia u takiego kierowcy, takiego motorzysty, tak naprawdę ma takie same konsekwencje, jakby kierował samochodem po drodze, więc należy tego...
Ten sam artykuł.
Tak, ten sam artykuł, więc należy przestrzegać tego reżimu i unikać alkoholu w takich sytuacjach.
Może jeszcze warto też wspomnieć, że oprócz tego, że ten artykuł właśnie 178 ma zastosowanie w takich przypadkach, to również jeśli chodzi o osoby, które prowadzą pod wpływem narkotyków. Policja jest wyposażana już coraz częściej w testery, takie już elektroniczne, profesjonalne, które pokazują, że jednak skala osób, które decydują się jeździć po narkotykach, też jest niestety spora. I proszę pamiętać, że też jest to traktowane tak jakby po użyciu alkoholu.
Wypoczynek w lasach, zagrożenia także pożarowe, ale myślę, że także spotykamy się dosyć często, że przy różnego rodzaju akwenach, wieczorne ogniska, spotkania towarzyskie. O czym powinniśmy pamiętać, kiedy jesteśmy organizatorami chociażby takiego spotkania?
Musimy pamiętać, że na terenach leśnych i w odległości 100 metrów od lasów nie powinniśmy używać ognia otwartego, rozpalać ognisk. Jeżeli wjeżdżamy na teren leśny, to my jesteśmy zobligowani do tego, aby sprawdzić tablice informacyjne, czy przypadkiem nie ma zakazu wstępu do lasu. Taki zakaz może dać nadleśniczy, kiedy będzie bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach lub gdy będzie prowadzony zrąb. Cokolwiek innego. Wjeżdżając do lasu musimy wiedzieć o tym, że w lesie poruszamy się pojazdami tylko po wyznaczonych drogach. Nie po każdej drodze w lesie możemy jechać. Jest troszeczkę odwrotnie niż w ruchu publicznym. Jak mamy drogę i nie ma zakazu wjazdu, to możemy wjechać. A w lasach jest tak, jest droga, musi być znak, że możemy tą drogą się poruszać. W lasach również powinniśmy parkować samochody w miejsca do tego przeznaczonych. Nie powinniśmy stawać na każdej drodze, ponieważ sporo z tych dróg to drogi przeciwpożarowe. I kiedy dochodzi do pożarów lasów, z tych dróg przeciwpożarowych korzystają strażacy. a tych pożarów w lasach w tym roku na terenie naszego województwa mieliśmy bardzo dużo. Było to 4-krotnie raz więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. W tym roku mierzyliśmy się z wieloma pożarami. Bardzo duży pożar w Bydgoszczy, ale również w powiecie świeckim, w Dubielnie. W tym roku spłonęło 40 hektarów lasów. Sprawna akcja policji, która zabezpieczała teren tego zdarzenia, leśników oraz strażaków, doprowadziło do tego, że tylko spłonęło 40 hektarów lasów. Sytuacja była bardzo trudna, było bardzo sucho w lasach. Dromadery, czyli samoloty gaśnicze, nie mogły się wznieść, ponieważ był silny wiatr. Pożar był w bardzo trudnym terenie. Niemniej jednak poradziliśmy sobie z tym pożarem, ponieważ jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Mamy bardzo nowoczesny sprzęt, mamy bardzo dobrze wyszkolonych ratowników i kiedy zdarzenia, na przykład pożary, przekraczają siły i środki z danego powiatu, to wojewódzkie stanowisko kierowania dysponuje kolejne siły i środki do tego typu zdarzeń. Pamiętajmy, że w lasach nie powinniśmy używać ognia otwartego. Nie powinniśmy również śmiecić, ponieważ pozostawione szkło również może doprowadzić do pożaru, kiedy promienie słońca będą odpowiednio skupione i zrobi się odpowiednia ogniskowa, więc może dojść do pożaru również od tego. Co więcej, pamiętajmy o tym, że jeżeli dojdzie do tego pożaru, co należy zrobić? Jeżeli to jest pożar w początkowej fazie, w początkowym stadium, jest to kilka metrów kwadratowych, pali się ściółka, jeżeli nasze zdrowie i życie nie jest zagrożone, możemy spróbować je gasić, używając ziemi, używając gałęzi, ubrania, czy jeżeli mamy butelkę z wodą, używając wody, pamiętając o swoim bezpieczeństwie. Jeżeli ten pożar jest na tyle duży, że nie możemy go ugasić, uciekajmy w miejsce bezpieczne, czyli na przykład na drogę asfaltową, zadzwońmy po straż pożarną. Dzwoniąc po straż pożarną, podajmy swoją lokalizację. Jeżeli nie jesteśmy w stanie jej podać, określmy, gdzie mniej więcej jesteśmy. Nie rozłączajmy się pierwsi, czekajmy na to, aż rozłączy się dyspozytor. Ponadto poczekajmy w miejscu, w którym jesteśmy, poczekajmy na straż pożarną i wskażmy im miejsce pożaru. Las jest duży i im szybciej strażacy dotrą do tego ogniska pożaru, tym szybciej go ugaszą, tym straty będą mniejsze, bo pożar nie tylko zagraża mieniu, pożar zagraża również zdrowiu i życiu. W pożarach traw, lasów w tym roku na terenie naszego województwa jeszcze nikt nie zginął. Mieliśmy osoby poszkodowane, poparzone, ale na terenie naszego kraju już mamy ofiary śmiertelne wypalania traw i lasów.
Bezpieczne wakacje to także bezpieczny dojazd na wakacje, bezpieczny powrót z wakacji, a zatem mówimy o koniecznych sprawach związanych z właściwym zadbaniem o bezpieczeństwo, a w tym momencie mówimy także o samochodach, którymi się poruszamy, mówimy o autokarach, którymi dzieci na przykład wyjeżdżają na kolonie. W tym obszarze tematycznym jakich starań możemy dołożyć, żeby rzeczywiście o to bezpieczeństwo zadbać w sposób właściwy?
W zasadzie w chwili obecnej pragmatyka wypracowana przez policję, ale też przez przewoźników, bo należy podkreślić, że obserwujemy w tym obszarze sporą chęć współpracy. Chodzi tak naprawdę najbardziej o autokary, gdzie są nasze pociechy przewożone, gdzie są oddawane pod opiekę wychowawców, pod opiekę kierowcy. Jest możliwość w zasadzie umówienia się na kontrolę stanu technicznego takiego autokaru. To jest bardzo często przed wyjazdem zorganizowanym, czynione. Te autokary, mogę śmiało powiedzieć, że w chwili obecnej są w dobrym stanie technicznym. Bardzo rzadko się zdarza, żeby jakieś były uchybienia, a jeżeli już, to są drobne. No niestety czasami są sytuacje, że kierowca bywa niedyspozycyjny, mówię o alkoholu, ale to tak naprawdę są sprawy incydentalne. Skąd rodzic będzie wiedział, że taki pojazd był skontrolowany? Bo czasami sam przewoźnik umawia się na taką kontrolę, żeby już tą procedurę wypełnić. My jako policja z kontroli takiego pojazdu sporządzamy protokół. Zawsze egzemplarz jest wręczany kierowcy, więc gdyby była wątpliwość, czy to wychowawcy względem kierowcy, przewoźnika, czy samego rodzica, który oddaje dziecko, to taki protokół można zobaczyć. Oczywiście myślę, że kierowca nie powinien robić problemu, żeby takowy dokument okazać. Chciałbym tylko dodać jeszcze, że kontrolując stan techniczny, policjanci też weryfikują te protokoły i jeżeli w oczywisty sposób nie widać usterki, to jak gdyby gdyby bazujemy na tej wcześniejszej kontroli, także część elementów nie podlega sprawdzeniu, jeżeli była wcześniej zweryfikowana. Co do samej już podróży autokarem, warto tu wychowawcom, kierowcom przypominać, że postoje na odpoczynek dla dzieci, żeby można się było przewietrzyć, warto byłoby korzystać z miejsc do tego przeznaczonych. No już kuriozum byłoby, gdyby oczywiście takiej sytuacji nie było w przypadkach masowych przejazdów, natomiast zdarzały się sytuacje, że rodziny przemieszczające się samochodami osobowymi zatrzymywały się na przykład na autostradzie, żeby właśnie taką przerwę sobie odpocząć, chociaż co jakiś odcinek i informacje są o tym, są miejsca do tego wyznaczone, żeby można było to zrobić bezpiecznie. Więc właściwy dobór miejsca odpoczynku jest jak najbardziej ważny i naprawdę wpływa na bezpieczeństwo w sumie wszystkich w ruchu drogowym. Jeżeli chodzi o indywidualne środki transportu, no w takich przypadkach my jako policja nie kontrolujemy wprost, jeżeli oczywiście nie ma informacji, że dany pojazd mógłby być niesprawny, ale sami dla siebie warto byłoby sprawdzić te podstawowe elementy, bo czasami zapominamy, że może trzeba by było płyn w spryskiwaczu, chociaż lato może nie jest to taka pora, kiedy te elementy są najważniejsze, ale wiadomo, przy wieczornych podróżach zdarzają się owady, to jednak usuwanie tego z szyby warto było, żeby odbywało się za pomocą tych przyrządów, w które pojazd jest wyposażony. Jeżeli my jako kierowcy nie posiadamy tej wiedzy elementarnej, chociaż ona jest wymagana przy uzyskiwaniu uprawnień do kierowania, no może za parę groszy, bo naprawdę to nie jest relatywnie duża kwota, można podjechać na stację diagnostyczną, gdzie diagnosta może od spodu zobaczyć auto, doradzić, czy coś by nie trzeba było przed dalszą podróżą zrobić. Wydaje mi się, że ten komfort podróży i nie martwienie się o stan techniczny samochodu również jest ważne, bo raczej jesteśmy skupieni i zorientowani na dotarcie do wypoczynku. Jeśli jakieś tutaj kłopoty, gdzie jest bagaż, gdzie jest rodzina przewożona, myślę też, że warto byłoby jeszcze podkreślić już w czasie samego przejazdu dbanie o zabezpieczenie luźnych przedmiotów w samochodzie. W autobusach najczęściej kierowcy, bo to są zawodowi kierowcy, to pilnują takich rzeczy. Autobus posiada specjalne miejsce, gdzie można ten bagaż schować, tylko podręczne jakieś tam przedmioty. Natomiast zdarza się, że jak jedziemy dłuższy odcinek, nie wiem, pijemy wodę, czy jakieś inne się czynności w samochodzie wykonuje, ta butelka czasami jest niefortunnie ułożona i taki prosty przykład, bo zdarzenia takie miały miejsce w sytuacji, kiedy jest potrzeba zahamowania, czasami gwałtowniej, może butelka wtoczyć się pod pedał hamulca, pod pedał sprzęgła, no i problem robi się sam. A łatwiej byłoby to jakoś zabezpieczyć i zwrócić na to uwagę. Poza tym w przypadku zdarzenia, no bo też musimy jednak mieć gdzieś z tyłu głowy taki przeświadczenie, że może dojść do zdarzenia, bo jednak samochodów jest sporo. Czasami no, kierowca jeden z drugim nie potrafią odpowiednio wpłynąć na ruch tego pojazdu z różnych przyczyn. Więc jak gdyby te luźne przedmioty, które w momencie zdarzenia naprawdę to ma sporą masę, przemieszcza się po tym samochodzie i może zrobić krzywdę osobom przebywającym wewnątrz, nie wspominając już o pasach bezpieczeństwa, gdzie gdyby zabezpieczenie dzieci nawet, wiadomo, że dzieci się wiercą, że czasami im się przykrzy w tych pasach, ale no, to jednak jest element podstawowy bezpieczeństwa i nie możemy sobie pozwalać na to, żeby dziecko przemieszczało się po samochodzie, bo w tym momencie do tragedii jest o krok.
Zdarzenia drogowe to kolejne nasze zagadnienia. Jakie są te najczęstsze przyczyny różnego rodzaju nieszczęśliwych zdarzeń drogowych? Myślę, że także po stronie pieszych, bo nie zostawiajmy także pieszych na marginesie, bo to zarówno i piesi, jak i ci, którzy poruszają się różnego rodzaju pojazdami, odpowiadają za swoje i innych bezpieczeństwo na drogach.
Tak naprawdę jedną z najczęstszych przyczyn właśnie różnego rodzaju zdarzeń drogowych, bo mówimy tu i o kolizjach, i o wypadkach, jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu lub przejścia. Często niestety to się zdarza też i na pasach. Tak naprawdę wszyscy, jako uczestnicy ruchu drogowego, jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Co to oznacza? To oznacza też, że czasami, powiedzmy, wjeżdżając na drogę, niewłaściwie do końca oceniamy tą prędkość nadjeżdżającego pojazdu, czy to, że pieszy właśnie zechce wejść. Niestety też pewnym problemem, który my zauważamy też, jest to, że często rowerzyści w momencie, kiedy już mamy troszeczkę cieplej, rowerzyści po prostu wjeżdżają na przejście dla pieszych. Niestety kierowca, dojeżdżając do takiego przejścia, często nie jest w stanie do końca dostrzec osoby, która porusza się z taką prędkością. Kiedy spodziewa się, powiedzmy, pieszego, który miałby się powoli zbliżyć do tego przejścia, a nagle zbliża się, po prostu pojawia się znikąd wręcz ten rowerzysta, to może naprawdę dochodzić do sytuacji trudnych. Także wszyscy szanujmy po prostu siebie jako uczestnicy ruchu drogowego. Wszyscy mamy jednakowe prawa, choć ja zawsze powtarzam, że na drodze to tak jak w życiu. Nieważne, kto miał rację, ważne, jakie szkody kto z nas poniesie. Zawsze większe szkody poniesie zarówno pieszy, jak i rowerzysta. Te osoby, ta grupa uczestników ruchu drogowego jest nazwana jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, bo tak naprawdę nie chroni ich po prostu nic. To jak w konfrontacji z pojazdem zawsze takie osoby są po prostu na pozycji gorszej i przegranej. Więc wszyscy musimy uważać. Ja też jeszcze może wspomnę i może to dopomoże niektórym osobom, aby zwracać szczególną uwagę, kiedy mamy zieloną strzałkę, zbliżamy się powiedzmy do przejścia, mamy zieloną strzałkę i często niestety nie pamiętamy o tym, że zielona strzałka jest warunkowo dopuszczającą nas do jazdy. Musimy po prostu sprawdzić, czy możemy ten manewr wykonać bezpiecznie. Niestety czasami właśnie, gdzie mamy zieloną strzałkę i zielone światło dla osób pieszych, dochodzi po prostu do kontaktu, do zderzenia się pojazdu i uderzenia po prostu w pieszego. Myślę, że przede wszystkim brakuje nam czasami cierpliwości. Jesteśmy w ciągłym pośpiechu. Naprawdę czasami sekunda może zmienić nasze życie. Dlatego warto dać sobie odrobinę więcej czasu, być cierpliwszym w tym zagonionym świecie, no i nie zrobić nikomu krzywdy po prostu.
Życie w sekundę to kolejny film. Powrócimy za chwilę do naszych rozmów. Życie w sekundę, no właśnie mówimy o wartości naszego życia, ludzkiego życia, stąd i również tematy dotyczące bezpieczeństwa. Chciałbym na chwilę zatrzymać się jeszcze przy rowerzystach, bo ten temat został wywołany przy naszym stole podczas rozmów. Pojawiły się ścieżki rowerowe, coraz więcej miejscowości nimi się szczyci, ich lubi. Myślę, że dobrze, że one są, ale właśnie, czy taki rowerzysta poruszający się ścieżką rowerową jest osobą, którą nie obowiązują żadne prawa, bo często chyba tak się zdarza, kiedy jako uczestnik ruchu także obserwuję to wszystko, co na tych ścieżkach rowerowych się wyprawia. I do tego jeszcze jeden bardzo niepokojący dla mnie osobiście element. Słuchawki na uszach młodego człowieka z podkręconą muzyką na maksa i totalnie odcięty od tego wszystkiego, co dzieje się wokół niego. Gdzie jest granica? No granicą jest na pewno rozsądek.
No tak, bardzo często tego rozsądku brakuje. No, trzeba podkreślić, że na ścieżce rowerowej rowerzysta może przemieszczać się z prędkością taką, jaka jest dozwolona dla pojazdów na obszarze zabudowanym, czyli w ciągu dnia to jest 50 na godzinę. Tylko tak, często ścieżki rowerowe sąsiadują z chodnikami, no, chodnikami piesi, rodziny z dziećmi. Dzieci, wiadomo, jak to są dzieci niesforne, czasami wejdzie na tą drogę. Oczywiście, no, rowerzysta ma pierwszeństwo, z tym, że wydaje mi się, że zasadnym byłoby, zamiast potem dalszych kłopotów związanych z jak gdyby zdrowiem potrąconego dziecka, troszeczkę wolniej faktycznie tą drogą się przemieszczać, a bynajmniej mieć na względzie, że to jednak jest pewna masa, która się rozpędza dużo więcej niż osoba piesza. Oczywiście, no, słuchawki w uszach rowerzysty nie są elementem zabronionym, ale zdecydowanie nie wskazujemy, że jest to korzystna sytuacja, bo rowerzysta taki po pierwsze nie słyszy, co się na drodze dzieje, a jednak zorientowanie się chociażby dla swojego bezpieczeństwa jest ważne, bowiem może podczas przejeżdżania przez drogę dla rowerów, wiemy, że rowerzysta w tej chwili na przejeździe rowerowym ma pierwszeństwo, może przemieszczać się jakiś pojazd uprzywilejowany, który musi przejechać. No, w tym momencie, jeżeli na przykład będzie to duży wóz straży pożarnej, no może nie wyhamować, tak? No, to bezpieczeństwo ważne przede wszystkim, ale nie tylko zdarzają się sytuacje ze słuchawkami, bo to już jest regulowane przez nasze prawo, korzystanie z telefonu komórkowego podczas kierowania rowerem, i w tym momencie kierujący rowerem jest traktowany jak kierujący jakimkolwiek innym pojazdem. I korzystanie z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu, bo podkreślam, że to nie jest tylko rozmowa, to jest przeglądanie zdjęć, pisanie SMS-ów. Wszystko, co jest związane z korzystaniem z tego telefonu, jest w czasie kierowania rowerem zabronione i podlega postępowaniu mandatowemu, tudzież skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu.
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba podkreślić, że jeżeli mamy ścieżkę rowerową, to rowerzysta jest zobowiązany korzystać z tej ścieżki. Jemu nie wolno wtedy jechać chodnikiem czy jezdnią. Oczywiście trzeba też powiedzieć pieszym, że ścieżka rowerowa jest dla rowerów i nawet jeżeli ona jest w danym momencie pusta, to on powinien iść jednak chodnikiem. Ja myślę, że to takie zwykłe, też trochę no, zdroworozsądkowe podejście do sprawy. Wszystkim pewnie by nam pomogło. Jeśli chodzi o rowery, to też trzeba pamiętać, że rowery mają swoje obowiązkowe wyposażenie. Nie wszyscy o tym pamiętam, że rower musi być oświetlony, to po pierwsze. Musi mieć na przykład dzwonek. No a dzisiaj, jak kupujemy rower, to są to rzeczy, których bardzo często na wyposażeniu nie ma. Trzeba je po prostu dodatkowo dokupić i warto o tym pamiętać. Na pewno namawiamy do tego, aby korzystać z jazdy na rowerze w kaskach ochronnych. One nie są obowiązkowe, no ale też się nie da, wydaje się, wszystkiego opisać w przepisach, prawda? Wystarczy sobie wyobrazić, jeśli rowerzysta jedzie nawet z tą prędkością dozwoloną, o której mówił kolega, więc 50 km na godzinę i dochodzi do jakiejś kolizji czy po prostu do sytuacji, w której on się przewraca, no to głowa bez kasku ochronnego w zasadzie na 100% ulegnie jakiemuś uszkodzeniu, a ono może być bardzo poważne, bo o ile jakieś uszkodzenia ręki, nogi, wiadomo, potłuczenia czy obtarcia, nic przyjemnego, ale jednak jeżeli doznamy urazu głowy, to taki wypadek może skończyć się dużo gorzej. Trzeba też przypomnieć wszystkim, że mamy coś takiego jak karta rowerowa, prawda? Więc dzieci od 10 roku życia, dobrze mówię, do 18 mogą poruszać się na rowerze samodzielnie, ale muszą zdobyć kartę rowerową. I takie uprawnienia zdobywają w szkołach, takie egzaminy w szkołach się odbywają. Przed 10 rokiem życia w zasadzie dzieci powinny jeździć na rowerach pod opieką wyłącznie osób dorosłych. I w takim przypadku osoba dorosła może korzystać, jest to wyjątkowy przypadek, kiedy osoba dorosła, jeśli jest opiekunem dziecka do 10 roku życia, może jechać rowerem po chodniku. Jak wygląda życie? Wszyscy wiemy, prawda? Tam, gdzie nie ma ścieżek rowerowych, no w zasadzie rowerzyści korzystają niestety z chodników. Tak jest pewnie bezpieczniej, aczkolwiek niestety w zdecydowanej większości przypadków jest to niezgodne z przepisami.
Jak już mówimy właśnie o tych ścieżkach rowerowych i tych chodnikach, to pamiętajmy o tym, że jeżeli jest mowa o ścieżce rowerowej, a znajdzie się na niej pieszy, to ma pamiętać o tym, że w pierwszej kolejności i pierwszeństwo na niej ma rowerzysta, wobec czego musi mu ustąpić pierwszeństwa. I to samo będzie dotyczyło, kiedy tutaj, tak jak koleżanka wspomniała, rowerzysta zdecyduje się wjechać na chodnik. musi w pierwszej kolejności ustąpić pierwszeństwa pieszemu, bo to pierwszy jest tak naprawdę osobą uprawnioną do tego, żeby tam się po prostu znajdować.
Ja myślę, że temat, który ojciec wywołał, bardzo często dotyczy rowerzyści, ścieżki rowerowe. Bardzo często dostajemy pytania dotyczące rolkarzy. No i teraz nowy temat, który...
Hulajnogi. Chciałem właśnie przejść do tego zagadnienia. Będąc wczoraj chociażby w naszej stolicy, w Warszawie, no jakaś ogromna plaga elektrycznych hulajnog poruszających się w różnego rodzaju częściach miasta, rynku. Taka moda, no właśnie, jak te hulajnogi elektryczne, ale zanim oddam głos, zaproszę także widzów i słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, przypominając numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. I dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Hulajnogi, rolki, wrotki.
Niestety jest tak, że wszystkie te sprzęty, o których teraz mówimy, a więc i rolkarze, i wrotkarze, i osoby korzystające z hulajnogi, według przepisów traktowane są jak osoby piesze. Czyli krótko mówiąc, nie wolno im korzystać ze ścieżki rowerowej. Ja wiem, że byłoby im wygodniej, bo te ścieżki bardzo często są po prostu fajne i się na nich lepiej jeździ, ale póki co niestety nie wolno tego robić. A jeśli chodzi o hulajnogi, to wydaje się, że ten temat będzie za chwilę powszechny, bo już od czerwca hulajnogi pojawią się także w Kujawsko-Pomorskiem, a więc będziemy je widzieli na ulicach Torunia, Bydgoszczy i wielu innych miast. Będą to hulajnogi elektryczne albo takie, które już pewnie gdzieś tam w zdecydowanie mniejszej ilości występują, takie, na których dzieci po prostu tradycyjnie nogą się odpychają, ale no niestety nie ma na razie przepisów, które by regulowały, w jaki sposób osoby korzystające z hulajnog mają się poruszać. To, co ojciec powiedział, rzeczywiście, ja też byłam w Warszawie i widziałam takie widoki porzuconych tych hulajnog dosłownie wszędzie, nawet w poprzek chodnika. Także czytałam dzisiaj nawet, że to się ma wkrótce zmienić i już trwają prace nad ujęciem tego w jakieś ramy prawne i pewnie wkrótce zostanie to zrobione. Niemniej na razie osoba korzystająca z hulajnogi traktowana jest jak osoba piesza. No więc to też nie jest tak, że oni są kompletnie bezkarni, bo na pieszych, jak już wcześniej mówiliśmy o tym, też ciążą pewne obowiązki i piesi jako uczestnicy ruchu też mają swoje za uszami, mówiąc w cudzysłowie, bo najczęstsze ich grzechy no to wtargnięcie na jezdnię, bo wejście, owszem, pieszy, który znajduje się na pasach, na przejściu dla pieszych, ma pierwszeństwo, ale musi się na tych pasach już znajdować. Nagłe wejście na pasy jest też niedozwolone. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa, jeśli chodzi o wykroczenia popełniane przez pieszych, to jest wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd za pojazdu, tak? Na przykład za autobusu, który stoi, piesi wiadomo, wysiadają. No i już nie mówię o przechodzeniach w miejscach niedozwolonych, tak? Czyli przebieganie. Też pewnie jakiś tam stały widok na naszych drogach, że mamy przejście, no ale przecież po co podejść kawałek, można przebiec, będzie szybciej, niekoniecznie bezpieczniej. Myślę, że w tej chwili wiele miast, wiele gmin bardzo dużo robi w kierunku bezpieczeństwa pieszych, chociażby poprzez doświetlanie przejść dla pieszych. To są sprawy, które jeszcze parę lat temu no, rzadko można było spotkać takie przejście, dobrze doświetlone, a teraz jednak pojawia się ich coraz więcej. Także jeśli chodzi o grzechy z kolei rowerzystów, no to cóż, trudno tak naprawdę zamknąć to w katalogu. Myślę, że po prostu tak samo jak kierowcy, jak piesi bardzo często nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego no, w różnym zakresie. Na pewno swoje za uszami mają też kierowcy. Co tu dużo mówić, ich największa bolączka to nadmierna prędkość, to chyba już jak mantrę powtarzamy. Stąd tak liczne kontrole, podczas których sprawdzamy prędkość. Kolejna sprawa to wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym. To też się zdarza na podwójnej ciągłej, prawda, na łuku drogi, a co tam, dam radę, auto silne, silnik, bardzo dużo koni, nie ma sprawy. No, okazuje się, że bardzo często niestety tak nie jest, bo wystarczy, że popada deszcz albo będzie jechało coś sprzeciwka. No i właściwie tragedia chyba gotowa.
Dzień jest dłuższy, bo to są wakacje i ta pora roku, ale myślę, że trzeba także powrócić do tego tematu, który niejednokrotnie podejmowaliśmy w studiu telewizji Trwam i Radia Maryja. Właściwe oznaczenie także pieszego, prawda? Sprawa poruszania się, przemieszczamy się różnego rodzaju drogami nieoświetlonymi, więc myślę, że trzeba powrócić do tych odblasków, o których tyle mówiliśmy, ale także tak, o czym wspominaliśmy, właściwe chociażby oznaczenie rowerzystów poruszających się w takich obszarach.
Ja bym powiedziała, że w zasadzie to już są nasze błagalne apele i prośby o to, żeby jednak używać tych elementów odblaskowych. Widać pojedyncze osoby, które rzeczywiście rozumieją, edukują się, są mądre, zakładają te elementy odblaskowe. Czasami nawet rowerzyści wykorzystują je, zakładając na przykład na nogę taką opaskę odblaskową. Naprawdę w sytuacji, kiedy mamy choćby maleńki element odblaskowy, jesteśmy widziani naprawdę z kilkuset metrów. W sytuacji, kiedy nie mamy żadnego odblasku, jesteśmy na ciemno ubrani i idziemy, dajmy na to, poboczem w miejscach nieoświetlonych, tak naprawdę kierowcy na reakcję zostaje kilka metrów. Niestety może to być niewystarczające kilka sekund, które by uratowało na przykład nasze życie. Jeżeli, ja powtarzam, jeśli już wadzi nam ten element odblaskowy, nie mamy go, to jeszcze najczęściej mamy telefon komórkowy, który praktycznie wszyscy posiadamy. Włączmy go i zaznaczmy swoją obecność na drodze. Pokażmy, że jesteśmy. Nam często bardzo złudnie tak się wydaje, że skoro my widzimy z daleka nadjeżdżający pojazd i on jest dobrze oświetlony, no to przecież na pewno, skoro ma światła, to nas widzi. Niestety nic bardziej mylnego. Wszyscy, którzy mają prawo jazdy, którzy jeżdżą, są czynnymi kierowcami, doskonale znają te sytuacje, gdzie nagle po prostu pojawia się postać i zaledwie jej zarys, co pozwala nam przyhamować, zredukować tą prędkość i ominąć na przykład osobę, na szczęście, jeśli uda się ją ominąć. Czasami niestety jednak dochodzi do nieszczęśliwych wypadków, niestety również i śmiertelnych.
Myślę, że trzeba przede wszystkim powiedzieć, że noszenie elementów odblaskowych w obszarze niezabudowanym po zmroku jest po prostu obowiązkiem. To nie jest tak, że ja chcę, czy ja nie chcę. Ja po prostu muszę mieć element odblaskowy. Natomiast my zachęcamy do tego, aby jednak zadbać o swoje bezpieczeństwo i te elementy odblaskowe nosić także w obszarze zabudowanym.
Za chwilę pan Arkadiusz, ale odbiorę telefon, bo nasz widz już oczekuje. Bardzo proszę. Halo? Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojca duchownego, witam państwa, przede wszystkim pani policjantki, panów policjantów. Temat jest wspaniały, ale za mało jest tych audycji w telewizji, w ogóle w publikatorach, że telewizja Trwam akurat musi poruszać ten temat, to jest troszkę dziwne, no ale to temat bardzo ważny, w tej chwili na topie, że tak powiem. I powinno być więcej takich audycji w telewizji, bo jednak jest temat bardzo poważny. No ja przede wszystkim to chciałem poruszyć taki temat, za mało jest policji, za mało przede wszystkim jest u nas tu w Lubiszowskim. Mamy granice i szkół jest dużo i za mało. Kiedyś pamiętam za naszych czasów, za czasów przysłowiowej milicji, więcej było takich spraw edukacyjnych w szkołach. Wiecie, te karty rowerowe, jak tu pani chyba poruszyła, to były te kursy różne, te były sprawy, pamiętam, byliśmy tymi zuchami, harcerzami, to było częsty kontakt był z milicją. Dzisiaj to ja już, no nie wiem, jak się jestem starszym człowiekiem po 60, ale szkołę obok mam, to jakoś tak nie widać, żeby ta młodzież była edukowana przez policję, przez tego. No cóż, nie ma co się dziwić, jednak jak się widzi na zachodzie, jak zarabia policja, tak powiem krótko. No mam kuzynów też w policji, którzy są w tych służbach werbunkowych, to mówię, że bardzo mało młodzieży garnie się do policji. No się wcale nie dziwię, jak porównać pobory. Zarobię, kiedyś już mówiłem, była taka audycja o bezpieczeństwie, że tam przeciętny policjant to zarabia, na przykład w Anglii, syn tam mieszka w Anglii 20 lat, to nieporównanie. Tu tak koledzy mówią, że po 2-2,5 tysiąca zarabiają na policję. No to ja nie wiem, policjant dla mnie to ma być człowiek wysportowany, jak to się mówi, że tego, że 2,5 tysiąca, to żeby się odżywić bez sportu. My przepraszam, tak. Bo taki temat...
Panie Bogdanie, to już temat trochę bardziej poboczny, ale dziękujemy serdecznie za ten głos, za troskę. No właśnie, za mało policji.
Powiem tak, no policja na drogach, służby patrolowe są dyslokowane na podstawie analiz bezpieczeństwa, które są prowadzone dosyć często. Tam, gdzie zagrożenie pewnego rodzaju przestępczością, zdarzeniami kryminalnymi czy innymi wpływającymi na bezpieczeństwo porządek, tam właśnie są te patrole dyslokowane i jak gdyby każdy kierownik jednostki takie narzędzie posiada i w ten sposób z niego korzysta, mówię to ze swojego doświadczenia. Ale warto wspomnieć, że policja posiada fajne narzędzie w postaci krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Jest to takie narzędzie internetowe. W dobie komputeryzacji praktycznie każdy ma dostęp, a jeżeli nie, może poprosić. Jeżeli widzimy w danym miejscu, że coś nas niepokoi, ma to charakter, dajmy na to, cykliczny, warto wówczas poprzez to narzędzie poinformować policję. Myślę, że, znaczy jestem przekonany, bo to robimy na co dzień, każde takie zgłoszenie jest weryfikowane, zresztą można na bieżąco to śledzić, na jakim to jest etapie. I w ten sposób, jak gdyby, obywatel może wspomóc działania policji, a my postaramy się problem, który występuje, rozwiązać.
Ja może jeszcze muszę się odezwać, bo uderz w stół, ja wiem, a nożyce się odezwą, ale nie mogę się niestety zgodzić ze stwierdzeniem, że policji nie ma w szkołach i nie prowadzimy edukacji, bo to jest ogromna praca, którą wykonują policyjni profilaktycy. To są bardzo często działania, które podejmujemy także ze strażą pożarną, kolega na pewno się ze mną zgodzi. To są bardzo często w okolicach wakacji wręcz pokazy organizowane wspólnie przez WOPR, straż pożarną i policję na jeziorach, nad wodami, gdzie pokazujemy możliwości swojego sprzętu, możliwości umiejętności, ale także edukujemy dzieci i młodzież na tematy związane z ich bezpieczeństwem. I oczywiście ta edukacja jest dostosowana po pierwsze do ich wieku, a po drugie do pory roku, bo w czasie wakacji zimowych mówimy o zagrożeniach związanych z tym czasem. W czasie wakacji letnich już właściwie w tej chwili prowadzimy tą edukację w szkołach, spotykając się, mówiąc o bezpiecznych wakacjach, o poznawaniu nowych osób, o pierwszych kontaktach z używkami, bo one po prostu będą. Natomiast ogromna praca, którą wykonujemy i nie mogę się zgodzić z tym, że nas nie ma w szkołach, bo tak naprawdę nie jest. Wystarczy spojrzeć nawet na strony internetowe polskiej policji, każdej jednostki w kraju. Jest tego mnóstwo. A teraz przy okazji Dnia Dziecka, który już za chwileczkę, bo przecież w ten weekend, na pewno będziemy uczestniczyli w wielu piknikach, w wielu miejscach będziemy prowadzili tą edukację właśnie skierowaną do dzieci. Dużo trudniej, wbrew pozorom, jest nam edukować osoby dorosłe.
A my oczywiście, panie Bogdanie, cieszymy się, że w Telewizji Trwam, w Radiu Maryja możemy także te ważne tematy podejmować i przekazywać także ważne informacje w tym obszarze tematycznym państwu, naszym widzom i słuchaczom. Straż Pożarna, panie kapitanie.
Chciałem odnieść się tutaj do tych kampanii społecznych. Praktycznie cały czas trwają jakieś kampanie społeczne. Jeżeli kończy się okres, gdzie się dogrzewamy, kończy się kampania Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Jest okres zimowy, kręcimy bezpieczeństwo, które robimy wspólnie z policją, innymi służbami. Wchodzimy w okres bezpiecznych wakacji. Jest bezpieczne zachowanie na lodzie, bezpieczne ferie. Cały czas trwają jakieś kampanie, czy stop pożarom traf i wspólnie wszystkie służby się w tym wspieramy. Wspólnie uczestniczymy w piknikach, gdzie nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie pozwalamy dotknąć tego bezpieczeństwa. Szkolimy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, szkolimy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach, szkolimy z zakresu prawidłowego zapinania się pasu bezpieczeństwa, ponieważ bardzo często podczas pikników mamy do dyspozycji symulatory czy dachowania, czy symulatory zderzeń. Staramy się robić wszystko. Oczywiście bardzo chciałoby się, żeby przy każdym obywatelu stał jeden strażak, jeden policjant, ale tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Staramy się pokazywać jak najwięcej i nawet w telewizji Trwam. Dlatego tu jesteśmy, żeby mówić o bezpieczeństwie, więc ta teza była troszeczkę nie do końca trafiona.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Stanisław z Torunia. Ja chciałbym serdecznie podziękować wszystkim ojcom z Radia Maria na czele z ojcem dyrektorem za to, że zapraszacie tak wspaniałych gości jak dzisiaj i nie tylko dzisiaj, którzy uświadamiają społeczeństwo. Ja jestem kierowcą, ale i rowerzystą i właśnie korzystam z tego, co w Radiu Maria usłyszałem. I właśnie na przejściu dla pieszych, chociaż jest czerwony pas, mam najezdni, mam pierwszeństwo, to schodzę z roweru i podjeżdżając, ale podjeżdżając do przejścia, kierowcy w ogóle nie reagują, jak mieli pierwszeństwo. I jeszcze taka sympatyczna uwaga, a propos pań policjantek. Chyba panie nie stoją na drogach, żeby kontrolować kierowców, bo kierowca może się zagapić na takie ładne panie policjantki, i jakie są w studiu, i mogą może spowodować wypadek. Za obecnego rządu czuję się, że policja jest przyjacielem kierowcy. Nie tylko zawsze jest gotowy, żeby go ukarać, ale czasami wystarczy go pouczyć, żeby nie popełniał tego błędu. No dziękuję bardzo. Panem Bogiem.
Dziękujemy serdecznie, panie Stanisławie.
Dziękujemy za te piękne komplementy. Przyjmujemy też z pokorą. Natomiast... My nie, ale rzeczywiście jest wiele naszych koleżanek, które pracują w ruchu drogowym. Nie słyszałam o sytuacji, żeby którakolwiek spowodowała czy przyczyniła się do wypadku. Natomiast do ratowania na pewno życia i zdrowia, stojąc i kontrolując, proszę pamiętać po prostu, że policjanci, którzy są w ruchu drogowym i stoją przy drogach, aby kontrolować tą prawidłowy ruch kierowców i ich prędkość, dbają przede wszystkim o bezpieczeństwo. Nam naprawdę nie chodzi o mandatowanie, o to, żeby tych mandatów było jak najwięcej, żeby nakładać punkty karne. Nie robimy tego dla wyników. Robimy to naprawdę, żeby zadbać o bezpieczeństwo i żebyśmy wszyscy czuli się bezpieczni na tych drogach.
Ja tylko dodam, że kierowcy właśnie przyglądając się często, może niekoniecznie policjantkom czy policjantom, bardzo zainteresowani danym zdarzeniem, które ma miejsce, no tak potrafią się zapatrzeć, że doprowadzi do zderzenia, na przykład najechanie na poprzedzające auto, więc bardzo bym wnosił, prosił o rozwagę w tym zakresie, ale też przypominam,
to że... Często bywa także taka sytuacja, że nawet jeżeli jest kolizja drogowa, prawda, wyłączony jest jeden pas ruchu, z drugiej strony porusza się kolumna zatłoczonych pojazdów, potworzy się korek, a kierowcy jeszcze spowolniają, bo chcą rzeczywiście zobaczyć, co się wydarzyło.
Nagrać, i ten lub zrobić zdjęcie jeszcze.
Lub zdjęcie nawet, prawda? I ten korek się powiększa i a my tracimy cierpliwość. Sprawa, myślę, dosyć ważna. Powrócę jeszcze na chwilę do tej edukacji. Bardzo mi się podoba inicjatywa podjęta przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca małego bohatera, bo ta akcja pokazuje bardzo mocno i jasno, że to nie liczą się lata, że to mały człowiek właściwie uformowany, wyedukowany może uratować niejednokrotnie życie całej swojej rodzinie.
Tego i właśnie tak się dzieje i tak. Mamy nawet takich bohaterów w naszym województwie. Są dzieci, które otrzymywały medale na przykład za to, że to dzięki ich czujności i temu, że obudziły na przykład domowników, nie doszło do pożaru albo nie doszło do tragedii, bo może i doszło do pożaru, bo już ludzie jakby byli bezradni, ale dziecko obudziło wszystkich pozostałych domowników i rodzina mogła bezpiecznie uciec z miejsca, gdzie wybuchł pożar. Myślę, że to jest niesamowite docenienie tego małego człowieka, po którym by się nikt nie spodziewał, po pierwsze, że to zrobi, a właściwie to jest to ktoś, kto powinien liczyć na to, że to dorośli staną się bohaterami. A jednak bardzo często dzieje się tak, że to są dzieci. Nie wiem, ile medali już przyznano, ale myślę, że bez liku. I jest to chyba szczególny moment, kiedy tym szczególnym dzieciom możemy podziękować. Bardzo często strażacy takie dzieci typują, tak?
Ostatnio takie medale w bardzo uroczysty sposób były wręczane na centralnych obchodach Dnia Strażaka w Warszawie. Jest to podniosła chwila, gdzie te dzieci są wyróżniane. Jest omawiany przypadek i pokazane ich bohaterstwo. I nagrody odbierają z rąk najwyższych oficjeli, czy to premiera, ministra, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jest to wielkie wyróżnienie, ale też są wielkie czyny, które te dzieci zrobiły. Trzeba pamiętać, że dziecko, które ma 5 lat, potrafi zadzwonić pod numer 997 112 998 i powiedzieć o zagrożeniu. Potrafi to zagrożenie rozpoznać, potrafi zadzwonić i poinformować służby. Może zdarzyć się tak, że na przykład zemdleje czy straci przytomność jeden z rodziców, opiekunów, a to dziecko zalarmuje służby. I tak też się zdarzało. Dlatego trzeba o tym mówić. I myślę, że te kampanie społeczne i te wszystkie pikniki, które realizujemy, w jakimś stopniu przyczyniają się do tego, dokładają cegiełkę i myślę, że będziemy to robić dalej, jeżeli widać efekty i zrobimy 100 pikników i te 100 pikników spowodują, że chociaż jedno życie ludzkie zostanie uratowane, to już było warto.
Myślę, że to też ogromne podziękowania w stronę nauczycieli trzeba skierować, prawda? Bo to jest wiedza, którą te dzieciaki gdzieś zdobyły. Najczęściej jest to przedszkole albo szkoła. Jakże często jest tak, że jak policjanci czy strażacy wchodzą do przedszkola, to te dzieci wszystko wiedzą.
Tak.
Nasza praca to właściwie, oczywiście zawsze jest wielka radość, że przyszedł policjant, jak jeszcze z psem, to już w ogóle możemy nic nie mówić, ale jak się pytamy, na jakim świetle się przechodzi, a gdzie wolno przejść i tak dalej, to te dzieci wszystko wiedzą. To jest ogromna zasługa nauczycieli, którzy biorą udział w procesie nauczania.
To jest świadectwo na to, bo w zasadzie takie działania, często można powiedzieć, one są niemierzalne, bo nikt nie prowadzi jakichś statystyk i tak dalej, ale to właśnie te medale, te nagrody dla tych maluchów świadczą o tym, że one są doskonale przygotowane. I tutaj też uwaga do dorosłych. Pamiętajmy, że jeżeli nie potrafimy udzielić, nie czujemy się na siłach, udzielić komuś pomocy, to wykonanie jednego telefonu jest również traktowane jako udzielenie pomocy innej osobie.
Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas wakacji? W naszym telewizyjnym studiu rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, którymi byli pani podinspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, pani podinspektor Wioleta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu, pan komendant Krzysztof Dankowski, zastępca komendanta komisariatu policji Toruń-Śródmieście.
Dziękuję.
I pan starszy kapitan Arkadiusz Piętak, rzecznik kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję także Państwu, widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja i oczywiście wszystkim życzymy bezpiecznych i udanych wakacji. Z Panem Bogiem.